Wypadek na torach koło podkarpackiego Grodziska Dolnego. Od niego zgodnie z obietnicą zaczynam fakty. Lekko rannych jest 3 podróżnych oraz 2 maszynistów. Sprawdzamy o 8 również co z rozporządzeniem o nowych obostrzeniach. A gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie za chwilę Piotr Ikonowicz, wymieniany wśród kandydatów lewicy na rzecznika praw obywatelskich. Pociąg Intercity relacji Rzeszów-Szczecin na stacji Grodzisko Dolne na Podkarpaciu uderzył w tył pociągu towarowego. Jak już wiecie z faktów, 5 osób w tym wypadku zostało niegroźnie rannych. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie teraz Krzysztof Kot. Krzysztofie, co do tej pory udało się już potwierdzić?
Wszystko wskazuje na to, że winny jest maszynista lokomotywy. Według Mirosława Siemieńca, rzecznika PKP PLK, miał czekać na sąsiednim torze, aż przejedzie pociąg relacji Rzeszów-Szczecin. Tymczasem na razie nie wiadomo dlaczego zajął tor wcześniej bez zezwolenia. W tył lokomotywy uderzył nadjeżdżający pociąg. Nikt nie zginął, lekko rannych jest 3 podróżnych oraz 2 maszynistów. Dla pasażerów zapewniono przejazd autobusami do Lublina, skąd dalej pojadą pociągiem.
Teraz uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 30 na Dolnym Śląsku. Ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
Przed Wierzchowicami, między Olszyną a Wierzchowicami doszło do wypadku, także tam całkowicie nie ma przejazdu już od jakichś 20 minut przynajmniej. Także kierowcy muszą kierować się objazdami przez mniejsze miejscowości.
Ostrzega nasza słuchaczka pani Justyna. Jak potwierdził nam oficer prasowy Straży Pożarnej w Lubaniu, w tym miejscu zderzyły się 2 auta osobowe, 3 osoby są poszkodowane, 1 została zabrana do szpitala, droga, powtarzamy, jest zablokowana. O północy w życie wchodzi częściowe zamknięcie południowej granicy Polski, nakaz zakrywania twarzy maseczkami oraz regionalny lockdown na Warmii i Mazurach. Zamknięcie szkół, ale też hoteli, teatrów, kin, basenów i reszty sportu.
Warto jednak zaznaczyć, że te wszystkie ograniczenia wchodzą w życie teoretycznie, bo w praktyce nie ma na to żadnego dokumentu.
Do tej pory. Krzysztof Werenda w faktach. Krzysztofie, do północy zostało 16 godzin. Rząd nie opublikował rozporządzenia o tych nowych zakazach. Dlaczego to jest problemem?
Dlatego, że przedsiębiorcy nie wiedzą, co robić. Oczywiście na konferencji prasowej minister zdrowia powiedział, że zamyka na Warmii i Mazurach sport, kulturę, hotele, ale po pierwsze, no jako żywo konferencje prasowe nie są źródłem prawa. Po drugie, minister często, no przykro mówić, ale na konferencjach się mylił. Po trzecie, wreszcie, często w ostatniej chwili minister i inni ministrowie zmieniali zdanie. Przykład, no jeszcze w środę rząd chciał objąć obowiązkiem kwarantanny wszystkich kierowców tirów wjeżdżających do Polski z Czech, no a wczoraj nagle zmienił zdanie, ale też nie ma na to żadnego dokumentu. I teraz na przykład tacy warmińsko-mazurscy hotelarze mogą się zastanawiać, czy zostaną tak całkowicie zamknięci, czy też może w swoich hotelach będą mogli przyjmować gości podróżujących służbowo, jak bywało w przeszłości, a może będą mogli organizować turnusy medyczne. To wszystko ma być w rozporządzeniu, tylko że tego rozporządzenia wciąż nie ma.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02, Robert Mazurek i jego gość. Witamy.
Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko w poniedziałkowy poranek. Naszym gościem jest Piotr Ikonowicz, działacz społeczny, tak jest podpisany przez nas, i kandydat lewicy na rzecznika praw obywatelskich.
Witam serdecznie.
Panie Piotrze, ma Pan złudzenia w ogóle jakieś, że zostanie wybrany rzecznikiem praw obywatelskich?
Ja jestem w ogóle bardzo zadowolony, że toczy się taka dyskusja i tutaj nie chodzi tylko o moją osobę, nawet nie chodzi przede wszystkim o moją osobę.
No, moja osoba, tutaj to ważne, ładne sformułowanie.
Ważne jest też uzasadnienie tej propozycji. Mianowicie posłowie Lewicy Razem, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny, mówią, że przydałby się rzecznik, który uprzytomniłby władzom przede wszystkim i tym centralnym i samorządowym, że prawa socjalne są integralną częścią praw człowieka. Bo o te prawa ja się upominam. Uważam też, że to jest wielki komplement pod adresem, ta propozycja, pod adresem tego środowiska, które ja reprezentuję, bo to, że pomagamy tysiącom rodzin, to jest zasługa bardzo dużego grona ludzi dobrej woli, którzy to robią.
I pan rzeczywiście pomaga, a pan jest rzeczywiście antysystemowy. Paweł Kukiz mi się tutaj przed oczyma jakoś jawi. Pan rzeczywiście jest anty. Ja przypominam sobie tak, pan był antykomunistą w latach 80. W 89 roku nawet był pan przeciwko okrągłemu stołowi, a później przez moment był pan posłem, znaczy przez moment, czyli 2 kadencje.
8 lat ten moment.
Właśnie. Ten moment się trochę panu przedłużył, ale też zaraz potem był pan zawsze anty. Nawet jako poseł brał pan
udział. Potrafi też, bo ja nie wiem, czy pan pamięta, ale kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej wysunął ustawę o najmie lokali, która pozwalała wyrzucać na bruk małe dzieci.
Tak zwany Lex Blida, prawda?
to my jeszcze i ja jako poseł, wykorzystując swój immunitet, blokowałem eksmisję.
Pamiętam.
Po jakimś czasie Trybunał Konstytucyjny przyznał nam rację. Okazało się, że nie byliśmy chuliganami, tylko obrońcami konstytucji.
No, pan trafił do aresztu. O tym zresztą porozmawiamy, bo z tym się wiąże bardzo fajna anegdota, ale to za moment, bo najpierw pytanie, jak pan chce przekonać do siebie posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie.
Ja właściwie nie muszę do siebie ich przekonywać.
Oni pana kochają.
Dlatego, że oni mnie bardzo cenią, natomiast oczywiście zapytają się Jarosława Kaczyńskiego i to Jarosław Kaczyński rozstrzygnie, ale ja tu przypomnę, że kiedy nastał Adam Bodnar na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, to myśmy zastrzegli z dużym zadowoleniem, że on się zaczyna właśnie zajmować sprawami socjalnymi. No między innymi powołał Radę do Spraw Walki z Bezdomnością, w której zasiada moja małżonka Agata Masalikonowicz, przewodnicząca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. I wtedy zaczęło się mówić, że on będzie odwołany. I ja wtedy wystosowałem list osobisty do Jarosława Kaczyńskiego z prośbą, żeby go nie odwoływać, powołując się na wspólną opozycyjną przeszłość. No bo cóż by to był za rzecznik, który by się podobał rządowi, prawda? Musi być taki, który się rządowi nie podoba, bo ma być po tej drugiej stronie, po stronie obywateli. I Jarosław Kaczyński odpowiedział mi listem, w którym zapewnił mnie, że go nie odwoła. Nawet TVN opublikował ten list, tylko zapomniał nadmienić, kto pisał i komu odpisał.
No dobrze, w każdym razie rozumiem, że...
Kiedy ja już przekonałem w pewnym momencie do Bodnara Jarosława Kaczyńskiego.
No tym bardziej do siebie.
Też przekonam do siebie.
Wie pan, akurat Adam Bodnar zajmował się, mam wrażenie, głównie nie walką z o prawa tych najbiedniejszych, tylko walką z PiS-em, przynajmniej tak to ocenia PiS. No, to nie jest chyba najlepsza rekomendacja.
Ale był to pierwszy rzecznik, który zauważył sprawy socjalne. Ja się zgadzam, że angażował w politykę.
A pan się będzie angażował w politykę, jak Bodnar angażował w politykę?
Proszę?
Pytam, czy pan...
Ja myślę, że tu są dwie strony, jakby zwaśnione plemiona, trochę jak w pierwszej wojnie światowej, na trwałe, okopane i strzelające do siebie. A ja jestem jakby z innej strony, ja jestem od strony społecznej, tak?
Pan jest, czasami mam wrażenie, z innej planety, panie Piotrze, trochę rzeczywiście. I to jest może i ciekawy eksperyment, no ale to jest pytanie, czy posłowie są na tyle ekstrawaganccy, by wybrać kogoś takiego? A dlaczego mieliby na przykład na pana głosować posłowie opozycji, posłowie Platformy Obywatelskiej? No,
jeżeli chodzi o posłów Platformy Obywatelskiej, to ja przypomnę, jaki był los Lidii Staroń, tak? Lidia Staroń była posłanką Platformy Obywatelskiej i upominała się o ludzi ubogich, o ludzi pokrzywdzonych, o ofiary nadużyć komorniczych. I nie znalazło się dla niej miejsce na liście Platformy do Sejmu, więc wystartowała jako niezależna kandydatka do Senatu i wygrała. Dzięki swojej społecznikowskiej pasji. To pokazuje, że działanie na rzecz społeczna, że działanie prospołeczne znajduje coraz większe poparcie społeczne i ci posłowie, którzy na przykład toczą ze mną różne polemiki, nigdy nie są agresywni, dlatego że wiedzą, że ja się cieszę krzywdnym autorytetem i zrobiliby sobie krzywdę, gdyby mnie atakowali.
Piotr Ikonowicz jest naszym gościem. Ci, którzy tego nie widzą, czyli ogromna większość naszych słuchaczy, nie wiedzą też, że Piotr Ikonowicz chciał założyć czerwoną koszulę, bo jak mówi, jest czerwony do szpiku, ale koszuli akurat czerwonej pan nie ma.
Ja uważam, że ona jest czerwona, ale to tak, rozmawianie o kolorach w radiu jest trochę śmieszne.
Nie, myślę, że mężczyźni po prostu nie znają kolorów i to dlatego pan uważa, że ona jest czerwona, ale to mniejsza z tym.
Pan redaktor ma koszulę, która wygląda na różową, ale ja mam wrażenie, że była czerwona, tylko się panu sprała.
Dobrze, to teraz rozmawiamy o pańskich wrażeniach, ale ja bym chciał pana spytać o jedną ważną rzecz. Jak tak czerwony polityk, bo pan sam mówi o sobie, że jest czerwony, może przekonać prawicę i może przekonać liberałów?
Liberałów nawet nie będę próbował przekonywać, dlatego że dla nich ja jestem jak diabeł. No. Dlatego że ja się upominam o prawa tych, którzy są dyskryminowani ze względu na status majątkowy. Po prostu z powodu biedy ludzie są gorzej traktowani. W sądach, w urzędach, wszędzie. I o tą większość polskiego społeczeństwa, która jest niezamożna, która nie ma żadnych oszczędności, trzeba się ciągle upominać.
A rozmawia pan, przepraszam, o tym, o biedzie i o...
O równe traktowanie.
A rozmawia pan o biedzie i o upominaniu się o tych biednych ze swoją siostrą, bo to uwaga, nie wszyscy wiedzą, ale siostrą Piotra Ikonowicza jest Magda Gessler.
Ja powiem tak, my w ogóle mało rozmawiamy, bo żyjemy w różnych światach. Natomiast szczerze mówiąc, ona wcale nie ma takich najgorszych poglądów i chyba nieźle traktuje pracowników. Ja w każdym razie żadnej próby zorganizowania u niej związku zawodowego nie uwieńczyłem powodzeniem, więc znaczy, że mają się nieźle.
Pan opowiadał o tym, że po 20-dniowej głodówce w areszcie pierwsze, co zrobił, to poszedł do siostry i siostra podjęła pana czym? Pamięta pan jeszcze?
Absolutnie, spaghetti z krewetkami. Bardzo dobre.
Bardzo dobre, tak.
Bo to jest lekko strawna kuchnia.
Rozumiem, że to lepszy...
Kuchnia w areszcie grochów nie była godna polecenia, więc się wstrzymałem przez jakiś czas.
Tak, rozumiem. No, pan jest rzeczywiście... Pan jest smakoszem?
Jak najbardziej. My z żoną wspólnie gotujemy i robimy to z dużą przyjemnością na kuchni węglowej.
Tak, tak, to już znana historia. Piotr Ikonowicz rzeczywiście, proszę państwa, ma taki stary piec, taki normalny piec, tam się wkłada węgiel albo drewno i na fajerkach się gotuje. O tym wszystkim porozmawiamy na rmf24.pl, interia.pl. Tam naprawdę proszę dotrwać z nami, bo tam się będą działy dziwne rzeczy. Ale najpierw jednak jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy pan jest już oficjalnie kandydatem Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na razie jest jakaś petycja do Sejmu, którą są zbierane podpisy. Jest akcja oddolna, młodzieżówki lewicowe to promują. Natomiast co do większości dorosłych posłów, to są jeszcze przed tą decyzją, tak wolę myśleć.
Dorośli posłowie jeszcze muszą się zdecydować i wtedy poprą Piotra Ikonowicza. Jak państwo słyszeli, Jarosław Kaczyński pisze listy. Lewica popiera, więc może będziemy mieli czerwonego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam wszystkich do internetu na rozmowę z czerwonym jak cegła Piotrem Ikonowiczem. Słuchaczom radia życzę miłego weekendu.
W sieci ciąg dalszy tej rozmowy. Krewetek w areszcie grochów, jak słyszeliśmy, nie podawali. A Iga Świątek o poranku bogatsza o $51,000. To jest premia za awans do finału turnieju WTA w Adelaide. O poranku pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-3, 6-2. Z kim zagra Polka w finale, to zależy od wyniku pojedynku Szwajcarki Belindy Bencic z 16-letnią nieprzewidywalną Amerykanką Coco Gauff. Tak czy inaczej, w poniedziałkowym rankingu WTA Polka zamelduje się co najmniej na miejscu 16, najwyższym w karierze. Po 8:30. Fakty i fakty sportowe polecam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.